Witam wszystkich na kolejnym spotkaniu wykładowo-dyskusyjnym chrześcijańskim do Forum Pracowników Nauki. Nasz dzisiejszy temat to powrót hipotezy Boga. W ramach tego tematu zadamy sobie pytania, czy współczesna nauka wskazuje na istnienie Boga, czy raczej czyni hipotezę Boga zbędną. W oparciu o znakomitą książkę Stephena Meyera Powrót hipotezy Boga, nasz wykładowca spróbuje dowieść, że współczesne osiągnięcia nauk przyrodniczych prowadzą do wniosku, że hipoteza ta jest bardziej prawdopodobna niż alternatywne wyjaśnienia materialistyczne. To jest naszego wykładowcy, nie trzeba większości z nas przedstawiać, bo już nieraz brał udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, takich jak konferencje Letnie Bryza. Jest nim Michał Haberek, dominikanin, doktor teologii fundamentalnej. Dość długo jeszcze mógłbym szereg zdań dodać, gdyż zainteresowania szkodowcy są bardzo szerokie, ale myślę, że możemy przejść już do naszego tematu, także oddaję Ci głos. Zapraszam do przedstawienia tematu.
Dziękuję bardzo. Najpierw jeszcze zapytam, czy mnie dobrze słychać?
Bardzo dobrze.
Super, fajnie. No i dziękuję bardzo za zaproszenie przede wszystkim. Witam wszystkich uczestników i przechodzę do rzeczy. Będę mówił o pewnych takich punktach w nauce, trzech obszarach, w których, jak się wydaje, obecnie przyjęcie, że Bóg istnieje, jest bardziej prawdopodobne, bardziej uzasadnione niż, że Boga nie ma. Natomiast i te trzy punkty omówię w oparciu właśnie o książkę Stephena Meyera. Tutaj pokazuję Return of the God Hypothesis. To jest książka wydana w zeszłym roku. Stała się bestsellerem na liście New York Timesa. Bardzo fajnie wydana, bardzo dobra książka. Polecam każdemu. Natomiast zanim zacznę jakby mówić o tej książce, to zrobię taki wstęp bardziej może ze swojej wiedzy, bo ja również zajmuję się dialogiem wiary i nauki, a także ich jakby historycznych zależnościach między tymi dwoma rzeczywistościami. I myślę, że nie będzie zbytnim zaskoczeniem dla Państwa, że jeżeli stwierdzę, że nauka, przyrodoznawstwo współczesne, to rozwinięte, zaawansowane, ma swoje przede wszystkim chrześcijańskie korzenie. Oczywiście nauka istniała przed chrześcijaństwem, istniała w wielkich cywilizacjach wokół świata, w różnych regionach świata, zwłaszcza w Chinach, Egipcie, Grecji czy Rzymie, ale można powiedzieć, że te cywilizacje w jakiś sposób rozwijały się równolegle, doszły do pewnego poziomu rozwoju. Natomiast gdzieś na pewno już w XV-XVI wieku ta cywilizacja grecko-łacińska, która przyjęła chrześcijaństwo, która została jakby przepełniona myślą chrześcijańską, zdecydowanie wybiła się do przodu w rozwoju przyrodoznawstwa niż te pozostałe cywilizacje. Czyli te pozostałe jakby zatrzymały się na pewnym etapie rozwoju i dalej jakby już nie mogły zrobić kroku do przodu, natomiast ta cywilizacja chrześcijańska wywodząca się z tradycji rzymskiej, greckiej i żydowskiej szła dalej. No i to, co mamy dzisiaj, to jest właściwie owoc tej cywilizacji. Dlaczego tak się stało? Oczywiście wielu autorów na ten temat już pisało. Ja myślę, że jednym z takich głównych elementów, poza wszystkimi innymi, nie chcę pomijać innych, ale nie sposób tu wszystkich omówić, było to, że w chrześcijaństwie wierzono w stworzenie, to znaczy w to, że świat nie jest Bogiem, tylko Bóg, który jest transcendentny, nie jest częścią świata, stworzył świat, który jest niezależny od niego w sensie działania na zasadzie praw przyrody, czyli z jednej strony pewna taka desakralizacja świata, który w innych kulturach, religiach był pojmowany jako boski, właśnie święty, ale przede wszystkim ta idea stworzenia, że Bóg w sposób rozumny działając stworzył świat, a zatem rozumność Boga musi być odzwierciedlona w świecie, a zatem prawa i to, co znajdujemy w świecie, musi być logiczne, musi być powtarzalne, musi być uporządkowane. I to oczywiście opis biblijny nam to potwierdza, a później odkrywanie kolejnych praw przyrody jakby było ułatwione właśnie przez taką wizję świata, jako stworzenie Boże, Boga jedynego i Boga rozumnego, który jest też superintelektem, tak przecież uważano. Jednak jak widzimy, i tak można powiedzieć, że twórcy nowożytnej nauki, Kopernik, Galileusz, Newton, Kepler, czy Kelvin, czy wielu, wielu innych, byli wszyscy kreacjonistami. To warto sobie uświadomić, to były osoby, które wierzyły w Boga, wierzyły w stworzenie. W dodatku większość z nich to byli tak naprawdę kreacjoniści młodej Ziemi. Zatem wiara nie przeszkadzała im w budowaniu teorii naukowych czy odkrywaniu praw działających światem, raczej wręcz przeciwnie, pomagała im w tym zadaniu. Jednak już pod koniec XVIII wieku, i tutaj myślę, że Newton miał kluczowe znaczenie, pojawiło się coś takiego jak rozerwanie nauki i wiary chrześcijańskiej. Był to pogląd zwany deizmem, tak? Czyli że Bóg stworzył świat, nadał mu prawa, ale już się nim nie zajmuje. Oczywiście taki pogląd był mocno inspirowany właśnie odkryciem tych praw. Ludzie byli zaskoczeni, zwłaszcza po Newtonie, że w zasadzie wszystko, cały ruch w kosmosie, na Ziemi, cały ruch fizyczny możemy tak zgrabnie opisać za pomocą kilku bardzo ładnych, prostych równań matematycznych. To się wszystko zgadza, wszystko się wydaje, jest rządzone przez grawitację, pęd, zasadę zachowania pędu, energii potencjalnej, kinetycznej i tak dalej. Ta cała klasyczna mechanika skłaniała do takiego myślenia o świecie, jakoby to był po prostu mechanizm, jakiś zegar, prawda? I takie były zresztą wyobrażenia. Nakręcony zegar, który się samoczynnie rozkręca i tak dalej, i tak dalej. Deizm zatem doprowadził do zerwania z wiarą, to był taki, można powiedzieć, pierwszy etap, a następnie pozytywizm XIX-wieczny, który wręcz już głosił wrogość do wiary w Boga. W zasadzie wiarę uznano za jakieś mity niepotrzebne, tak jak Auguste Comte, taki francuski filozof, pisał, że to była epoka mityczna, później religijna, później metafizyczna, one wszystkie należą do przeszłości. Dzisiaj mamy epokę nauki, ale naukę rozumiał tylko i wyłącznie jako przyrodoznawstwo, jako nauki ścisłe. I tylko nauka daje nam prawdę, objawia prawdę o świecie, natomiast wszystko inne to są bardzo subiektywne, bezwartościowe dyscypliny wiedzy. Więc pod koniec XIX wieku sytuacja była taka, że w zasadzie nauka była postrzegana jako coś wrogiego religii. Albo jesteś człowiekiem religijnym, albo jesteś naukowcem. W zasadzie po Darwinie już nawet biologia nie potrzebowała projektanta, nie potrzebowała projektu, nie potrzebowała żadnej inteligencji. Wszystko można było wyjaśnić prawami przyrody, natury. Jednak na początku XX wieku, w latach 20., okazało się, że ten model świata, który wyobrażano sobie jako właśnie mechanizm, gdzie wszystko można policzyć, ten tak zwany stacjonarny model wszechświata, musiał ustąpić tej idei ekspansji wszechświata. Tu oczywiście mamy obserwację księdza Georges Lemaître, takiego belgijskiego księdza, który odkrył przesunięcie światła galaktyk ku czerwieni, więc wniosek był taki, że te galaktyki się oddalają. Ale jeszcze może wrócę do takiej anegdoty z końca XVIII wieku, miałem ją opowiedzieć, bo to jest dosyć charakterystyczne dla tego początku zrywania właśnie z ideą Boga w nauce, kiedy Laplace, który podobno był nauczycielem w ogóle Napoleona, ale kiedy prezentował mu swój model Układu Słonecznego, w którym właśnie wszystko wyjaśniało się na zasadzie grawitacji, odległości, ruchu, prawda, różnych orbit i tak dalej, Napoleon po wysłuchaniu tej prezentacji Laplace'a miał zapytać, a gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Boga? I wtedy Laplace odpowiedział, je n'ai pas besoin de cette hypothèse, jeżeli dobrze wymawiam po francusku, to znaczy nie potrzebowałem tej hipotezy. I to jest anegdota, legenda, historycy spierają się, czy takie słowa w ogóle padły, ale fakt, że zostały wymyślone w tym czasie, oddaje ducha epoki, prawda? Bóg postrzegany wcześniej jako hipoteza wyjaśniająca działanie przyrody, teraz już nie jest potrzebny, bo znamy prawa przyrody, które wyjaśniają działanie świata. Zatem z jednej strony moim zdaniem błędne w ogóle rozumienie roli Boga na samym początku, bo myślę, że Boga nie używamy po to, aby wyjaśniać działanie świata, tylko rzeczywiście prawa to mają wyjaśniać. No, a z drugiej strony właśnie błędna interpretacja praw, które niejako miałyby wyręczać Boga, zastępować czy wykluczać wręcz istnienie Boga. Ale to oddaje klimat epoki. Natomiast 100 lat później, czy 150 lat później, sytuacja jest już zupełnie inna. Model stacjonarny zostaje obalony. Edwin Hubble dokonuje kolejnych obserwacji i bardzo szybko kosmolodzy, czy astronomowie, astrofizycy dochodzą do wniosku, że świat, skoro teraz się rozszerza, no to gdybyśmy się cofali w czasie, no to byłby coraz mniejszy, no aż w końcu doszlibyśmy do jakiegoś takiego pierwotnego punktu, który nazwano osobliwością, pierwotną osobliwością, która musiała w jakiś sposób eksplodować. No i stąd właśnie teoria wielkiego wybuchu. I tutaj przechodzę do pierwszego takiego obszaru w nauce, który stał się polem bitwy, można powiedzieć, między takim światopoglądem ateistycznym a religijnym. Otóż po obaleniu stacjonarnego modelu świata, który dobrze sprzyjał ateizmowi czy materializmowi w takim sensie, że jeżeli świat jest wieczny, wszystko wyjaśniają prawa, to wszystko się kręci tak, jak się kręci, czyli nie musi być początku, nie musi być końca, może być świat wieczny, wszystko się powtarza w sposób cykliczny, orbity, ruch planet i tak dalej. To był model świata, który ten poniutonowski, który w zasadzie sprzyjał w jakiejś mierze ateizmowi. Oczywiście nie wymuszał ateizmu, ale był spójny jakby z taką ideą, że istnieje tylko materia i energia. Jednak obalenie tego modelu wywołało pewien zamęt w środowisku naukowym, a zwłaszcza właśnie wśród ateistów. Wielu z nich nie chciało w ogóle przyjąć takiego modelu ekspansji wszechświata, no bo to implikowało, że wszechświat musiał mieć początek czasowy. Jak wiemy, Einstein był jednym z tych, którzy nie mogli się z tą ideą pogodzić. On wprowadził do swoich równań tak zwaną stałą kosmiczną, dzięki której pozbył się ekspansji wszechświata ze swoich równań. I później, kiedy już dowody jakby były przytłaczające na rzecz ekspansji, no to Einstein nazwał to wprowadzenie tej stałej największym błędem swojej kariery naukowej, największym błędem w swoim podejściu właśnie do fizyki. Fred Hoyle, taki brytyjski astrofizyk, który zresztą miał też wkład właściwie w uzasadnienie teorii Wielkiego Wybuchu, zresztą mówi się, że to chyba od niego pochodzi ta nazwa Wielki Wybuch, Big Bang. Niemniej on do końca życia, zmarł w 2001 roku, nie uznał ekspansji wszechświata wbrew wszelkim danym i dowodom. I mimo, że jego własne odkrycia też jakby tutaj miały wpływ na potwierdzenie jakby tej hipotezy, mimo wszystko on poprzez swój światopogląd, a początkowo był ateistą w swojej karierze, no odrzucił ten model ekspansji. Więc widzimy, że nauka doszła do pewnego punktu, w którym czegoś nie potrafiono wyjaśnić i dlatego ludzie o nastawieniu powiedzmy religijnym, czy powiedzmy nauka sama z siebie zaczęła wskazywać na prawdopodobieństwo, że jednak ktoś ten świat stworzył na początku, bo on musi mieć początek czasowy, początek absolutny. Niemniej badacze tacy jak Stephen Hawking uzasadniali te tak zwane właśnie osobliwość, pierwotną osobliwość świata na podstawie równań matematycznych wyższej matematyki, uzasadnili, że tak musiało być, że doszlibyśmy, cofając się w czasie, doszlibyśmy do tego initial singularity, tej początkowej osobliwości, której wszystkie prawa nam znane muszą się załamać. Ja tutaj, te osiągnięcia Hawking dokonał razem z Rogerem Penrose'em w 1970 roku, a później George'em Ellisem w 1973 roku. I tutaj już się będę posiłkował książką, bo nie jestem ekspertem w sprawach fizyki czy kosmologii, ale właśnie w tych pracach Hawking pomógł udowodnić, Stephen Hawking pomógł udowodnić twierdzenie o osobliwości, czyli singularity theorems, uznał ich implikacje dotyczące absolutnego początku czasu i przestrzeni za filozoficznie niepokojące i naukowo niesatysfakcjonujące. Zatem Hawking, który jakby uzasadnił istnienie tego początkowego stanu niewyjaśnianego, jednocześnie szukał sposobu, aby ten stan jakby obejść bez odwołania do właśnie do Boga czy jakiejś pierwszej przyczyny. Zaczął formułować model kosmologiczny, który jak sądził wyeliminowałby wnioski dotyczące początku. Dokonał tego poprzez aplikację fizyki bardzo małych przestrzeni, znanej jako mechanika kwantowa do analizy wszechświata wtedy, kiedy był bardzo mały. W ten sposób nie tylko podważył twierdzenie, że wszechświat miał ostateczny początek, ale także postawił obiekcję przeciwko podstawie dowodowej dla argumentu kosmologicznego. Czyli zauważmy, przyjęto generalnie model ekspansji wszechświata, później w latach 60. odkrycie promieniowania tła jeszcze to potwierdziło. W zasadzie z punktu widzenia fizyki, matematyki rzecz była udowodniona. Niemniej taki trend nauki, uprawiania nauki właśnie w sposób materialistyczny, naturalistyczny czy ateistyczny wymuszał to, aby znaleźć wyjaśnienie tej początkowej osobliwości w taki sposób, żeby to nie wskazywało właśnie na absolutny początek. Zatem naukowcy ci zwrócili się do tego, jeżeli można powiedzieć, czasu czy przestrzeni, której fizyka zarówno klasyczna, jak i relatywistyczna już nie obejmowała swoim zakresem. To jest czas poniżej czasu Plancka, tak? Czyli 5,4 razy 10 do minus 44 sekundy, kiedy w zasadzie żadne zdarzenia fizyczne czy chemiczne nie mogą zachodzić z większą prędkością niż ten, czy co można powiedzieć, absolutna rozdzielczość zdarzeń fizycznych. A zatem poniżej tego czasu, a tak naprawdę jeszcze znacznie dłuższego czasu, nie jesteśmy w stanie badać wszechświata. Załamanie ogólnej teorii względności w początkach wszechświata. Fizycy uważają, że w tak małej przestrzeni teoria grawitacji Einsteina, ogólna teoria względności, załamałaby się. W istocie Hawking i Ellis zauważyli taką możliwość już w swoich oryginalnych badaniach na temat twierdzeń o osobliwościach w roku 73. Ogólna teoria względności Einsteina nie obejmuje fluktuacji kwantowych, które muszą być obecne w każdym fizycznym procesie związanym z grawitacją. Zatem ogólna teoria względności nie może być rozciągnięta w sposób niezmodyfikowany w celu przewidzenia, co się stanie na długość lub poniżej długości Plancka. Czas Plancka, długość Plancka, to jest 1,6 razy 10 do minus 35 potęgi metra, więc oczywiście mówimy o bardzo małych odległościach czy bardzo małych odcinkach czasowych. Czyli tak, tam znana fizyka się załamuje, zatem szukajmy, co się dzieje poniżej tego poziomu, aby odrzucić możliwość czasowego, czy konieczność czasowego absolutnego początku. Hawking odkrył, że aby dokonać dokładnych matematycznych obliczeń na temat prawdopodobnego stanu rzeczy we wczesnym wszechświecie, musiał zastosować narzędzia obliczeniowe, które wymagało wprowadzenia koncepcji zmyślonego czy wyobrażonego czasu. Tutaj Meyer używa słowa imaginary time, czy taki zmyślony czas, czy taki hipotetyczny czas. Hawking wprowadził wymyślony czas do jednego z wyrażeń matematycznych Einsteina, zwanego miarą czasu przestrzeni, która opisuje geometrię, czyli zakrzywienie czasu przestrzeni. Ponieważ to wyrażenie zawiera zmienną czasową, Hawking zwyczajnie zrównał czas z wymyślonym czasem, czy tym hipotetycznym czasem, czyli T równa się i tau, aby uczynić możliwym obliczanie prawdopodobieństw związanych z różnymi wczesnymi stanami świata. Trochę podobnie jak Einstein wprowadził swoją sztuczną, można powiedzieć, stałą, tak i Hawking wprowadził swój czas nierzeczywisty, czy pewną do tych równań. I w latach 80. Hawking wydał taką książkę Krótka historia czasu od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, w 88 roku dokładnie. I tam przedstawił swoje wyniki jako wyzwanie dla idei czasowego początku wszechświata. Argumentował, że ten model matematyczny nie wymagał transcendentalnego stwórcy do wyjaśnienia jego początku. Po wyjaśnieniu, jak ta matematyczna manipulacja wyeliminowała osobliwość, sławetnie konkludował, tutaj cytuję Hawkinga z jego książki, jak długo czas miał początek, wnioskowalibyśmy, że ma stwórcę, ale jeżeli świat naprawdę jest samowystarczalny, nie mając ani granicy, ani krańca, nie ma również ani początku, ani końca, po prostu istnieje. Zatem gdzie jest miejsce dla stwórcy? Książka Hawkinga sprzedała się w ponad 10 milionach egzemplarzy i można powiedzieć ukształtowała wielu współczesnych, nie tylko fizyków, ale także po prostu zwykłych ludzi zainteresowanych kosmologią. Postulat Hawkinga spopularyzował przekonanie, że obala kosmologiczny argument Kalama z pierwszej przyczyny na rzecz istnienia Boga. Hawking przedstawił swój model jako wyzwanie dla drugiej przesłanki argumentu, czyli tak, jeżeli wszystko, co istnieje, musi mieć przyczynę, tak to ta klasyczna wersja argumentu Kalama, wszystko, co istnieje, musi mieć przyczynę, świat istnieje, zatem, czy świat zaczął istnieć, zatem musi istnieć przyczyna świata. No i tutaj właśnie Hawking podważył mniejszą przesłankę, że świat zaczął istnieć i to spowodowało, że teoria Big Bangu, wielkiego wybuchu, w zasadzie przestała mieć swoją taką metafizyczną nośność. Tak? Kluczowe twierdzenie, że Hawking wyeliminował potrzebę czasowego początku w opisie świata, okazało się podatne na oczywistą krytykę. Fizycy i filozofowie wykazali, że jego decyzja, aby zrównać czas z czasem zmyślonym, nie ma fizycznego uzasadnienia poza wygodą dokonywania obliczeń, które Hawking chciał wykonać. W istocie sam Hawking przyznał, że to właśnie wygoda, użyteczność stanowiła powód wprowadzenia wymyślonych liczb, które reprezentowały czas. W związku z tym matematyczny opis geometrii i czasoprzestrzeni w ujęciu Hawkinga nie nadaje się do zastosowania do opisu naszego świata. Fizycy obeznani z jego matematycznymi manipulacjami wyjaśnili dlaczego. Gdy Hawking przedstawił i tau, to jest czas wymyślony za zmienną t, czas rzeczywisty, w równaniu matematycznym Einsteina, uzyskany opis geometrii czasu przestrzennej nie odnosił się do niczego w realnym świecie. Ja zdaję sobie sprawę, że dla niektórych z panów to jest bardzo proste, co mówię, a dla z kolei innych to jest czarna magia. Ja jestem gdzieś pomiędzy, to znaczy rozumiem to, co mówię, jednocześnie nie twierdzę, że jestem ekspertem, natomiast co innego tu jest ważne? Myślę, że ważne są ten wniosek, który chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że teoria wielkiego wybuchu została zneutralizowana metafizycznie czy religijnie gdzieś w latach 80. przez ludzi takich jak Hawking i Lawrence Krauss i inni, a jednocześnie fizycy dzisiaj zdają sobie sprawę, że zabiegi, których dokonano, wcale nie są, że tak powiem, obiektywnie wymuszone przez samą naukę, tak? Czyli wcale nie obalono, że tak powiem, metafizycznej trudności teorii wielkiego wybuchu, która wskazuje na absolutny początek czasowy świata. Problem to nie tyle skonstruowanie matematycznego modelu, lecz jego metafizyczna interpretacja. To znaczy, zdaniem Mayera, Hawking poprawnie przeprowadził równania, wszystko się tam zgadza, tyle że one nie opisują rzeczywistego świata. Określone przekształcenie matematyczne, które przeprowadził Hawking, pozwoliły mu traktować czas jako wymiar przestrzeni na służbę jego obliczeń, ale zredukowanie czasu do przestrzeni w taki sposób prowadzi do matematycznego wyrażenia, które jest pozbawione fizycznego znaczenia, tym bardziej takiego, które zmienia się w czasie, jak to się dzieje w naszym świecie. Choć w ogólnej względności czas i przestrzeń są powiązane lub zmieszane, jednak są traktowane różnie. Czyli u Einsteina są one powiązane, ale jednak są innymi, że tak powiem, bytami. Czas nie jest tym samym, co przestrzeń. Wydarzenia zachodzą w przestrzeni, ale także w następstwie czasowym. Sprowadzenie czasu do przestrzeni lub uprzestrzenienie czasu czyni pośrednie etapy matematycznego opisu Hawkinga geometrii czasu przestrzeni nie do zastosowania w opisie naszego świata. I w technicznych artykułach Hawking nie wyciągał żadnych konkluzji metafizycznych ze swoich obliczeń, to znaczy w tych naukowych artykułach, które tam przeczytało może kilkadziesiąt osób na świecie, czy kilkaset, on nie wyciągał tych wniosków właśnie, że Stwórca nie jest potrzebny, że w związku z tym możemy mieć wszechświat wieczny i tak dalej. Myślę, że kluczowe jakby podsumowanie tego, tej całej dyskusji na temat Wielkiego Wybuchu jest takie, że chociaż od lat 70. próbowano jakby zneutralizować tę teorię, a niektórzy, tak jak Hoyle, nie przyjęli jej do końca, to jednak obecnie, będąc uczciwym naukowcem, musimy przyznać, że wszystkie dane wskazują nam na to, że bardziej prawdopodobne jest, że świat został stworzony, niż że istnieje odwiecznie. Czyli że miał początek czasowy, a zatem coś go musiało zainicjować. To jest bardziej prawdopodobna hipoteza, nawet z punktu widzenia czystej nauki, bez żadnej filozofii czy religii. Oczywiście są inne sposoby jakby zneutralizowania Wielkiego Wybuchu i wszystkie w zasadzie takie poważne próby Mayer opisuje w swojej książce. Ja tylko odwołam się do Hawkinga, bo myślę, że to jest najbardziej znany przykład, najbardziej znanego naukowca. I chyba jego duch jakby jeszcze wisi nad tym tematem do dzisiaj. Przechodzę do drugiego obszaru w przyrodoznawstwie współczesnym, który ma implikacje teologiczne. To jest precyzyjne zestrojenie, tak, fine tuning, cosmic fine tuning, czyli precyzyjne zestrojenie wszechświata. Na pewno większość z nas o tym słyszała, natomiast być może nie wszyscy z nas zdają sobie sprawę, do jakiego stopnia, i ja powiem szczerze, ja sobie nie zdawałem z tego sprawy, póki właśnie nie przeczytałem tej książki, czy jeszcze paru innych książek na ten temat, do jakiego stopnia mówimy, o jakim stopniu precyzyjnego zestrojenia pewnych stałych fizycznych. Ja tylko podam parę tutaj liczb i nie będę wchodził w metodologię obliczania tego, chociaż ona jest dosyć precyzyjna. Wbrew pozorom my możemy określić tutaj uniwersum i w związku z tym możemy obliczyć prawdopodobieństwo zaistnienia takich wartości, choć może to się nie wydawać oczywiste na pierwszy rzut oka, ale te liczby są naprawdę uzasadnione fizycznie. To są ścisłe liczby, to nie jest tak, że ktoś sobie tam coś, prawda, pomyślał, ile, że na przykład mamy dyskusję, ile trzeba by wziąć potencjalnych możliwości. Nie, te potencjalne możliwości są określone, czyli uniwersum mamy określone, w związku z tym możemy liczyć prawdopodobieństwa dosyć dokładnie, ale nie mam czasu tutaj na omawianie tego, zresztą to by były zbyt szczegółowe dyskusje. Natomiast stała grawitacyjna G jest zestrojona z dokładnością 1 do 10 do 35 potęgi, tak? Czyli tu mówimy o liczbie 1 w stosunku do jedynki z 35 zerami, czyli liczba, której nawet nie potrafię wymówić. Tak jest precyzyjnie dobrana stała grawitacyjna, aby, po co? Aby mogła zaistnieć chemia, którą mamy, a w związku z tym także biologia, którą mamy. Czyli mówimy o zestrojeniu pod kątem ostatecznie pod kątem życia, ale także pod kątem chemii, żeby zaistniały takie pierwiastki, jakie mamy, aby zaistniały takie siły grawitacyjne, aby zaistniały takie galaktyki, takie gwiazdy, takie układy planetarne, układ słoneczny, który umożliwiałby to, co mamy obecnie. Oddziaływanie elektromagnetyczne wydaje się dosyć mało, że tak powiem, sprecyzowane, bo tylko 1 do 25, zwykłych 25, ale silne oddziaływanie atomowe 1 do 200, natomiast słabe oddziaływanie w stosunku do silnego, bo tutaj mamy jedna kwestia, to jest jakby precyzyjne zestrojenie samych stałych, ale później istotne są także relacje między stałymi, co nakłada kolejny poziom jakby trudności. I słabe oddziaływanie w stosunku do silnego to jest jak 1 do 10 tysięcy, a oddziaływanie elektromagnetyczne do grawitacji to jest 1 jak 10 do 40 potęgi. A zatem tutaj mamy no bardzo, bardzo cienką granicę tego, żeby się wszystko rozsypało. To znaczy mówimy o prawdopodobieństwach rzędu. No, jedynka z 40 zerami, no to jest taka liczba, żeby elektromagnetyzm z grawitacją dobrze zgrać, dobrze dopasować. No i oczywiście mówimy także o, no bo te dane, które podałem, dotyczą już jakby istniejących rzeczy, ale widzimy też ogromne zestrojenie warunków początkowych, które były konieczne, aby świat się rozwinął w taki sposób, w jaki to widzimy, właśnie od Wielkiego Wybuchu. Roger Penrose obliczył zestrojenie warunków początkowych, podał taką liczbę, że to jest, uwaga, 10 do potęgi 10 i to jeszcze do potęgi 123. czyli liczba, której no, wykładnik dziesiątki byłby 10 razy 123, czyli tam 1230, jak rozumiem, tak? To jest liczba, której nie potrafimy sobie w żaden sposób wyobrazić. Ja jeszcze za chwilę o tym powiem, co jest tak naprawdę wyobrażalne dla nas w świecie, który istnieje. I tak jak powiedziałem, to nie są liczby wyssane z palca, że ktoś tam sobie coś pomyślał, tylko one są dosyć dobrze uzasadnione w kontekście fizyki i kosmologii. Gęstość świata w wieku jednej nanosekundy, czyli jednej miliardowej sekundy, musiała wynosić dokładnie 10 do 24 potęgi kilograma na metr kwadratowy. To jest oczywiście ogromna gęstość, no bo wtedy świat był bardzo młody, ale 1 kilogram mniej lub więcej spowodowałby, że nigdy nie uformowałyby się galaktyki. Czyli zobaczmy, 10 do 24 kilograma to ponownie jest ogromna liczba. Przesunięcie tylko 1 kilogram w tym momencie, kiedy świat miał jedną miliardową sekundy, spowodowałoby, że nic by w zasadzie nie powstało z tego, co mamy. To jest też imponujące, powiedziałbym. Stała kosmiczna w równaniach Einsteina odpowiada za gęstość przestrzeni, która przyczynia się do ekspansji wszechświata, czyli no, musiała być jakaś gęstość tej materii, żeby ona mogła się rozprzestrzeniać. I tutaj poziom, że tak powiem, jej, no bo tak, jeżeli będzie za mała, no to się wszystko znowu zbiegnie, tak, na zasadzie grawitacji. Jeżeli będzie za dużo, to wszystko się momentalnie rozsypie, rozpadnie, tak, rozproszy, że tak powiem. Jest pewna gęstość, która, że tak powiem, jest konieczna, żeby to się rozprzestrzeniało, tak jak to widzimy, jednocześnie się nie rozpadło albo nie skurczyło. I tutaj szacuje się, że to jest precyzja 1 do 10 do 90 potęgi, czyli jedynka z 90 zerami, tak jest precyzyjnie zestrojona ta gęstość przestrzeni. Oczywiście mówimy tutaj o świecie, nasz świat to jest po prostu perfekcyjna harmonia wielu czynników, wielu stałych i oddziaływań i praw. Drobne, naprawdę drobne przesunięcie jednego w tą czy w tamtą stronę spowoduje, że wszystko się rozpadnie. Dlatego ponownie ateiści, widząc tę precyzję, i tutaj akurat poległ, że tak powiem, poległ Fred Hoyle, bo on, jak mówiłem, walczył z ekspansją wszechświata, ale zdał sobie sprawę z tego, że precyzyjne zestrojenie to i zarówno w biologii, informacja biologiczna, jak i o której jeszcze zaraz będę mówił, i właśnie w fizyce fine-tuning, że to są rzeczy, które wykluczają ateizm czy naturalizm. I w związku z tym, o ile w latach 50. deklarował się jeszcze jako ateista, w latach 70. wypowiedział to słynne zdanie, że Bóg tam nie bawi się, że wydaje się, że ktoś tam musiał trochę manipulować światem, że jakiś superintelekt musiał manipulować światem, tak? Czyli że jednak doszedł na poziomie samych badań naukowych do tego, że hipoteza Boga jest bardziej prawdopodobna niż hipoteza naturalistyczna. Natomiast hipoteza wielu światów pojawiła się, która miałaby jakby wyjaśnić to istnienie jednego świata, w którym te wszystkie warunki zaistniały, czyli idea jest taka, że jeżeli mamy bardzo wiele światów, miliardy albo nawet nieskończoną liczbę, to powiększamy tak zwane zasoby probabilistyczne, uniwersum, tak? W związku z tym w większym uniwersum wszystko może się zdarzyć. Pomijając jakby trochę, znaczy nie, zupełnie nienaukową naturę tego argumentu, no bo w końcu, jeżeli coś jest poza naszym światem, to nie może być przedmiotem, no, nauka przyrodoznawstwa dotyczy naszego świata, więc już jest jakaś, nie mamy dostępu do tych innych światów, w związku z tym nie jest to idea naukowa. Tę ideę wielu światów oczywiście też się wyprowadza z początkowej osobliwości i z kwantowych fluktuacji tej początkowej osobliwości, gdzie tam te światy miałyby właśnie jakoś na zasadzie przechodzenia z tych stanów pozytywnych, negatywnych, jakoś się wyłaniać. Jednak Meyer w swojej książce pokazuje, że wszystkie te koncepcje wielu światów, tak naprawdę zakładają fine-tuning, tylko że plasują go wcześniej. To znaczy, o ile my plasujemy fine-tuning w wielkim wybuchu, o tyle tamte inne koncepcje przesuwają go wstecz. Innymi słowy, on pokazuje, że każda z tych teorii wielu światów, jakkolwiek by one były naukowe czy nienaukowe, zakłada także precyzyjne zestrojenie i pewne warunki, które muszą być spełnione, bardzo mało prawdopodobne warunki, które muszą być spełnione, żeby te wiele światów powstało. I także nawet ucieczka w wiele światów nie obala tutaj potrzeby wyjaśnienia jakiegoś początkowego zestrojenia tego świata, który mamy, czy tych ewentualnie wielu światów. Bardzo ciekawa teza. Oczywiście odsyłam do książki, tutaj przejdę od razu do trzeciego obszaru. Czy w zasadzie można by potraktować początek świata i fine-tuning, czyli precyzyjne zestrojenie jako jeden obszar, to teraz jako drugi obszar bym potraktował początek życia. Początek życia, który był zagadką dopiero od XIX wieku, że tak powiem trochę może nieprecyzyjnie, ponieważ dla nauki średniowiecznej czy starożytnej początek życia nie był problemem, w takim sensie, że wierzono w spontaniczne rodzenie. Dopiero po eksperymentach Ludwika Pastera okazało się, że życie pochodzi tylko od życia, nie ma czegoś takiego jak spontaniczne rodzenie, w związku z tym pojawił się ogromny problem, skąd się wzięło życie, skąd się wzięły organizmy żywe. No i oczywiście pojawiały się naturalistyczne, materialistyczne wyjaśnienia tego problemu. Oparin, taki rosyjski naukowiec, czy ten słynny eksperyment Millera-Urey'a, to są już lata 50. XX wieku, kiedy podgrzewano pewne związki w probówkach, tak, dodawano iskrę elektryczną i myślano, że wytworzono życie w ten sposób. Tam nie powstawało nic poza jakimiś naprawdę prostymi substancjami organicznymi, które do życia jeszcze nie miały, to nawet nie byłby pierwszy krok do życia. Wcześniej oczywiście, czy Darwin, czy jego współcześni myśleli, że życie powstało w jakimś ciepłym bajorku, gdzie uderzył piorun i właśnie elektroliza nastąpiła, jakichś związków chemicznych, organicznych i w związku z tym powstała komórka. Wszystkie te teorie były prawdopodobne, kiedy uważano komórkę za jakąś bardzo prostą taką żelkę, prawda, o pewnych właściwościach. Można by porównać, właśnie oni mówili, że protoplazma to jest to, co tworzy komórkę. Zatem mieli takie wyobrażenie trochę, tak, że komórka, żywa komórka to jest takie trochę jak żelka dla dzieci, która ma pewne właściwości, tak, odżywia się, rozmnaża się, nie wiem, reaguje na światło, ginie pod wpływem jakiejś chemii i tak dalej, ale oni zupełnie nie rozumieli wnętrza komórki. Michael Behe nazywa to czarną skrzynką, to znaczy znamy jakby dane wejściowe, czyli wiemy, co aplikujemy dla komórki, znamy dane wyjściowe, czy żyje, czy się rozmnaża, czy nie, natomiast nie wiemy, co zachodzi w środku. I w zasadzie ten proces odkrywania komórki, no to jest, trwa do dzisiaj, prawda, bo do dzisiaj nie rozstrzygnęliśmy tego, jednak kluczowym momentem było odkrycie przez Francisa Cricka i Jamesa Watsona w 1953 roku odkrycie właśnie struktury DNA. I odkrycie, że u podstaw życia tak naprawdę znajduje się informacja zapisana w postaci kwasów nukleinowych DNA, RNA. Tutaj Francis Crick szybko doszedł do wniosku, to był mądry człowiek, ateista, ale bardzo, jak to się mówi, inteligentny. Więc on wiedział, że informacja, znaczy po pierwsze, on sam zaproponował, że najlepszym porównaniem DNA, kodu, czy także sekwencji DNA, sekwencja DNA, czyli tych par podstawowych w podwójnej helizie DNA jest, najbardziej przypomina zdanie, tak, w ludzkim języku, czy napisane w książce. Mamy wprawdzie tylko cztery znaki, więc to jest jakby system czwórkowy, ale w ten sposób koduje się informacje. I on sam zrozumiał, że to jest tekst tak naprawdę, że DNA jest tekstem i sam wiedział, że tekst nie powstaje inaczej jak przez napisanie go przez jakiegoś inteligentnego działacza. A zatem ponownie nauka odkryła coś, co domagało się istnienia intelektu. No ale Francis Crick był ateistą, chciał uniknąć tych konsekwencji, w związku z tym poszedł w kierunku takiej teorii kosmicznej panspermii, to w latach 70. publikował na ten temat, mianowicie, że życie na Ziemi zasiały istoty pozaziemskie, które przybyły tutaj, właśnie UFO wylądowało, zasiało to życie. Inna wersja tej teorii była taka, że na meteorach przyleciały zalążki życia, które spadły tutaj na Ziemię i później się rozwinęły już na drodze ewolucji. Zatem widzimy, że ucieczka nastąpiła w takie teorie dosyć mało naukowe, mało precyzyjne, a w dodatku nie odpowiadające tak naprawdę na pytanie, bo pytanie było, skąd się wzięło życie, a nie skąd się wzięło życie na Ziemi. Prawda? Zatem można powiedzieć, że to jest tylko przesunięcie pytania w inną przestrzeń, ale nie udzielono odpowiedzi na to pytanie. Jednak widzimy, że takie skłonności do tworzenia teorii, które by naturalistycznie wyjaśniły powstanie życia, były dosyć silne. Dean Kenyon, to był znany człowiek, jest znany człowiek, już teraz to jest w bardzo podeszłym wieku. W 1969 roku opublikował taką książkę Biochemical Predestination, biochemiczna predestynacja, i w której podał taki model powstania życia, można powiedzieć inspirowany już Millerem Urejem, że najpierw powstają aminokwasy, z aminokwasów powstają białka, i w efekcie jakoś to się łączy i do tego powstają kwasy nukleinowe i w ten sposób mamy życie. Czyli ten model, że aminokwasy pierwsze, białka pierwsze. Powstawały także modele, w których mówiono o tak zwanym świecie RNA. Tutaj być może inspirowano się istnieniem wirusów, ale w żadnym z tych przypadków nie wyjaśniono powstania procesu życiowego, jak jedno miałoby powstać bez drugiego, jak drugie miałoby powstać i jak miałoby się to połączyć w ten cykl, powiedzmy, fenotyp, genotyp, prawda? Ten podstawowy proces życiowy, gdzie DNA jest, powiedzmy, przekształcane na białka, białka z kolei budują organizm. Odpowiedź czy wyjaśnienie wszystkich tych wątpliwości, czy wszystkich tych teorii przedstawił Mayer w innej książce, Signature in the Cell. To jest książka z 2007 roku. I tutaj znajdziecie, gdybyście byli zainteresowani tym tematem, odpowiedź, dlaczego żadna z teorii abiogenezy nie wyjaśnia, tak naprawdę nie jest kompletna, nie wyjaśnia. I Dean Kenyon sam porzucił swoją teorię już w latach 70., mówiąc, że ten obraz, który zaproponował, jest niemożliwy. Oczywiście wielu autorów wskazywało na to, że powstanie najprostszych struktur biologicznych ma niezwykle małe prawdopodobieństwo. Ponownie bardzo szybko przesuwamy się w liczby niewyobrażalne dla nas. Na przykład prawdopodobieństwo powstania bardzo prostego białka, 150 aminokwasów, nie wiem czy, no to jest jedno pewnie z najprostszych, wynosi 1 do 10 i tutaj w wykładniku mamy 164, czyli jedynka ze 164 zerami, to jest takie prawdopodobieństwo. Hoyle sam kalkulował w latach 70., że ułożenie aminokwasów, aby utworzyć podstawowe białka ameby, zwanej prostym organizmem, wynosi 1 do 10 do 40 tysięcznej potęgi. Właśnie te obliczenia skłoniły go do tego, aby uznać, że jednak nie możemy naturalistycznie wyjaśnić powstania życia. Te obliczenia powtórzono jeszcze w latach 90. przy użyciu lepszych komputerów i one zostały potwierdzone. Warto sobie wyobrazić, że 10 do 40 tysięcznej potęgi, to ja sobie tak przeliczyłem, że to tak jakby grać w totolotka przez 50 lat, dwa razy w tygodniu i zawsze wygrywać szóstkę, tak? Zawsze trafiać szóstkę, co dwa razy w tygodniu przez 50 lat z rzędu. Więc to dosyć optymistyczne, ale mało realistyczne, że tak powiem. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, jest coś takiego jak uniwersalne ograniczenie prawdopodobieństwa. To znaczy, dzięki temu, że znamy świat, jego historię dosyć dobrze, możemy policzyć całkowitą możliwą liczbę tak zwanych wydarzeń jednostkowych. Zaraz się stanie jasne, o co mi chodzi. Ilość cząstek we wszechświecie, wszystkich partykuł, szacuje się na 10 do 80 potęgi. Ilość sekund, czyli czas, w jakim istnieje świat, szacuje się na 10 do 25 potęgi. Tyle sekund upłynęło od wielkiego wybuchu. Natomiast, tak jak już mówiłem, zdarzenia fizyczne nie mogą zachodzić z nieskończoną prędkością, są ograniczone przez tak zwany czas Plancka, który daje nam tutaj 10 do 45 potęgi to jest liczba zdarzeń, które mogą zajść w jednej sekundzie. Zatem wystarczy przemnożyć te trzy liczby, czyli dodajemy do siebie wykładniki i otrzymujemy liczbę 10 do 150 potęgi. To jest, można powiedzieć, szacunkowa liczba wszystkich zdarzeń jednostkowych, fizycznych w naszym świecie, jaka w ogóle mogła zaistnieć. Tak? Czyli niezależnie, w którą stronę pójdziemy w tych wydarzeniach, nie mogło być ich więcej, uwzględniając cały wszechświat, cały czas istnienia świata, wszystkie cząstki, nie mogło tych wydarzeń być więcej. Zatem można powiedzieć, że to jest nasze uniwersum absolutne w odniesieniu do naszego świata i w związku z tym wszystko, każde prawdopodobieństwo, które jest mniejsze niż 1 do 10 do 150 potęgi jest w zasadzie nieprawdopodobne w naszym świecie. Takie zdarzenie po prostu nie może zajść w naszym świecie. Nie jest racjonalne zakładać, że takie prawdopodobieństwo mogłoby zaistnieć. Ja już podałem wiele przykładów, kiedy przekraczamy to uniwersalne ograniczenie prawdopodobieństwa. Dodam tylko, że prosty gen miałby około 1000 tych base pair, czyli tych par podstawowych AGCT, czy GACTC i w związku z tym, czyli nukleotydów powiedzmy, tak. 1000 nukleotydów to jest bardzo prosty, krótki gen, a prawdopodobieństwo ukształtowania takiego genu by wynosiło 1 do 10 do 602 potęgi. 602 potęgi, a zatem daleko już jesteśmy poza uniwersalnym ograniczeniem prawdopodobieństwa. Zatem w żadnym z tych przypadków nie osiągniemy, nie jest racjonalne przyjmować, że coś takiego mogło się ukształtować przez przypadek, ale druga rzecz, którą trzeba tutaj dodać, sam przypadek nie wyklucza, znaczy sam niskie prawdopodobieństwo nie wyklucza powstania czegoś w takim sensie, że każde zdarzenie w tym zakresie będzie miało to samo prawdopodobieństwo. W związku z tym jeszcze jest coś takiego jak określona złożoność i tutaj właśnie teoretycy inteligentnego projektu o tym mówią, Bill Dembski, czy Steven Meyer, czy Michael Behe. Określona złożoność polega na tym, że nie tylko mamy bardzo niskie prawdopodobieństwo zajścia tych zdarzeń, ale jeszcze mamy określoną strukturę, która ma jakąś funkcję, istnieje tak zwany niezależny wzorzec w naszym umyśle, który jakby określa tą strukturę i to już świadczy o projekcie. Ale nie będę wchodził tutaj w szczegóły, przejdę teraz do trzeciego obszaru, czyli powstanie gatunków. Mówiłem o powstaniu świata, czyli Big Bang, fine tuning, precyzyjne zestrojenie, wielki wybuch. Mówiłem o początku życia i o próbach jakby obejścia tego problemu we współczesnej nauce, ale jak właśnie pokazuje Meyer, nikt nie obszedł problemu powstania życia i tak naprawdę nikt nie wie, jak życie powstało i uczciwi nawet ateiści przyznają to dzisiaj. Nie ma żadnego pomysłu na to, jak powstało życie. Natomiast trzeci taki obszar to jest właśnie powstanie gatunków, czy początek gatunków. Oczywiście dominującą nadal teorią jest, czy teorią naturalistyczną jest teoria neodarwinistyczna, czy synteza neodarwinistyczna, która gdzieś tam wywodzi się od Darwina, która generalnie proponuje, że po prostu gatunki się kształtują, wyłaniają na zasadzie przypadkowych mutacji, naturalnej selekcji. Naturalna selekcja jako pewna konieczność, przypadkowe mutacje są rzeczywiście przypadkowe, no ale selekcja tutaj czyni jakby pełni funkcję takiego weryfikatora, która mutacja ma być korzystna, która niekorzystna, niekorzystne zostają eliminowane, korzystne zostają zachowane, w związku z tym życie niby może się posuwać do przodu. Więc ten standardowy model jest dzisiaj kontestowany nawet przez ateistów, biologów, w zasadzie nikt na szczycie tej debaty nie uznaje już tego standardowego modelu, on po prostu nie wytrzymuje krytyki, ale to zostawiam na marginesie, to by było dobre na inny wykład. Tutaj tylko zwrócę uwagę, że początek gatunków jest tajemnicą, zwłaszcza dlatego, że one pojawiają się bardzo szybko, właściwie w wielkich falach. Na przykład eksplozja kambryjska 530 milionów lat temu sprawia, że wcześniej istniało tylko dwa typy, tak, phyla, czy filum po łacinie, czyli ten wyższy poziom klasyfikacji biologicznej, no, istnieją 2 czy 3, po eksplozji kambryjskiej mamy 50, tak jak dzisiaj. Więc w zasadzie większość, czy cała różnorodność życia pojawia się w jednym wydarzeniu geologicznym, które trwa między 5 a 10 milionów lat, co jest bardzo krótki okres. Te gatunki po prostu pojawiają się znikąd, w pełni ukształtowane. Później mamy jeszcze inne eksplozje. ssaków 55 milionów lat temu wszystkie naraz się pojawiają. Rośliny okryto-zalążkowe 130 milionów lat temu w okresie kredy, one wszystkie pojawiają się naraz. Zatem mamy ogromną eksplozję informacji w zapisie kopalnym, bo każdy nowy organizm, każdy nowy gatunek to jest nowa informacja biologiczna, nowy, przede wszystkim także nowe geny, nowe DNA, nowe informacje genetyczne. A zatem jest pytanie, skąd taka ilość nowej informacji miałaby się wziąć w świecie w tak krótkich odcinkach czasu? Zostawię ten temat, jeszcze tylko zwrócę uwagę na badania Douglasa Axe, takiego biochemika amerykańskiego, który sprawdził, jak często pewne, powiedzmy, sekwencje aminokwasów będą miały jakieś znaczenie biologiczne, czyli będą tworzyć funkcjonalne białka. Chodzi o to, że aminokwasy, podobnie zresztą jak nukleotydy w DNA, możemy układać z chemicznego czy biochemicznego punktu widzenia, możemy je dowolnie układać, tak, w swoich ciągach. Tam nie ma przeszkód fizycznych czy chemicznych, żeby je w sposób dowolny ułożyć. A jednak nie wszystkie sekwencje będą miały funkcję. Tak? Nie każdy układ tych par podstawowych w DNA będzie miał jakąkolwiek funkcję, nie każdy układ aminokwasów będzie miał jakąkolwiek funkcję. I Axe, prowadząc różne eksperymenty, doszedł do takiego wyniku, że dla każdej sekwencji DNA, która generuje krótkie, funkcjonalne białko długości zaledwie 150 aminokwasów, istnieje 10 do potęgi 77 niefunkcjonalnych kombinacji, to znaczy takich, które nie wytworzą stabilnych, trójwymiarowych fałd zdolnych do spełniania funkcji biologicznych. Czyli możemy sobie je poskładać, te aminokwasy, ale one nie uformują się w żadne białko, które miałoby jakąkolwiek funkcję biologiczną. Zatem o co chodzi? Że funkcjonalne układy są bardzo, bardzo rzadkie. 10 do 77 potęgi, a jak mówiłem, we wszechświecie mamy około 10 do 80 potęgi wszystkich cząstek, więc to podobnie jakby wziąć jeden atom, tak, z całego wszechświata, to jest mniej więcej taka liczba tych funkcjonalnych. A to oznacza, że gradualizm, który się proponuje w teorii ewolucji, no, napotyka, powiedziałbym delikatnie, przeszkodę, tak? Bo jeżeli dwa białka najbliższe sobie będą rozdzielone przez 10 do 77 potęgi struktur, które są możliwe chemicznie, ale niefunkcjonalne, to oznacza, że między dwoma białkami mamy tak naprawdę przepaść. Tak? One mogą być bardzo podobne, mogą mieć podobne działanie, ale tak naprawdę między nimi zachodzi przepaść biochemiczna i o tym się często zapomina. W związku z tym gradualizm, czy takie pojęcie, że wystarczy jedną mutację zrobić i wtedy będziemy mieli nowe jakieś białko, czy nową jakąś funkcję, jest bardzo, bardzo naciągane. Poza tym, że neodarwinizm odnosi się tylko, mówi nam tylko o informacji genetycznej, jeżeli już, to mógłby wyjaśniać pochodzenie DNA, a jednak życie to jest coś więcej i cała informacja epigenetyczna nadal byłaby zagadką. DNA można by porównać, że można by tak powiedzieć, DNA, czy geny mówią nam kiedy i jakie rodzaje białek produkować. Czyli gdybyśmy to porównali do placu budowy, no to można by tak powiedzieć, że geny to są ci tam menadżerowie, którzy mówią, teraz macie przywieźć 100 belek stali, teraz macie przywieźć 1000 cegieł, teraz macie przywieźć 10 gruszek betonu, prawda? Tego typu informacje mamy w DNA, ale jak to poskładać do kupy? Jak to poskładać w trójwymiarową strukturę, tej informacji DNA nie zawiera. To jest informacja epigenetyczna, że to są co najmniej trzy jeszcze rodzaje informacji w komórce. Część z tej informacji jest dziedziczona już na poziomie komórki jajowej czy embrionu, już ona jest zdeterminowana wtedy, na przykład właśnie przestrzeń, ułożenie w przestrzeni, a na przykład taki drobny fakt, że mamy w swoim organizmie ileś tam miliardów komórek i przecież one wszystkie zawierają takie same DNA, taką samą informację genetyczną, a jednak specjalizują się w zupełnie różnych funkcjach, tak? Tworzą różne tkanki. Zatem widzimy, że to nie DNA odpowiada za zróżnicowanie komórek. Musi być jakiś inny czynnik, który sprawia, że mamy różne tkanki, różne komórki o różnych funkcjach. Zatem to już samo z siebie pokazuje, że neodarwinizm czy teoria neodarwinistyczna nie wyjaśnia pochodzenia gatunków. Natomiast teoria, która by wskazywała na jakąś inteligencję tworzącą informację, jest bardziej prawdopodobna i dla chrześcijan to będzie po prostu Bóg. Więc kolejnie trzeci obszar w nauce, który wskazuje na istnienie, czy to powiemy projektanta, czy superintelektu za Hoylem, czy pierwszej przyczyny za świętym Tomaszem, tak możemy powiedzieć, i Arystotelesem, czy nazwiemy go po prostu Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, czy powiemy, że to jest Trójca Święta, czy powiemy, że jakkolwiek byśmy nazwali to coś, to jest to coś poza światem, co musi ten świat kształtować i taka interpretacja, to jest moje podsumowanie, moja teza, jest lepsza, czy bardziej prawdopodobna niż interpretacja ateistyczna, która zakłada, że świat jest wszystkim, co istnieje, że poza światem nie ma nic. Ta interpretacja w świetle współczesnej nauki jest mniej prawdopodobna niż interpretacja ateistyczna. I stąd właśnie Stephen Meyer mówi o powrocie hipotezy Boga, ponieważ tę hipotezę, trochę inaczej oczywiście rozumiano tę hipotezę w wiekach średnich, wtedy myślano o tym, że Bóg czy aniołowie dosłownie muszą poruszać planety na swoich orbitach, że Bóg czy aniołowie dosłownie popychają rzeczy w przestrzeni, dzięki temu one zachowują swój ruch, swoją energię. I oczywiście taki obraz okazał się nieadekwatny. Rzeczywiście nie potrzebujemy odwoływać się do pierwszej przyczyny, aby wyjaśnić układ planetarny. Jasne, że siły grawitacji i wszelkie inne siły i prawa rządzą światem. Ale w trzech obszarach, tych, które dotyczą początków świata, początków życia, początków gatunków, w tych trzech obszarach nauka współczesna nie wystarcza, kończy się i zdecydowanie otwiera nasz umysł, nasze myślenie właśnie na hipotezę Boga, że być może Bóg jest stwórcą świata. Taką hipotezę może dzisiaj postawić naukowiec, uczciwy naukowiec, który rzeczywiście śledzi dane i śledzi właśnie to, co się dzieje rzeczywiście na jego polu naukowym. To jest to, co chciałem powiedzieć. Może jeszcze tylko dodam słowo wyjaśnienia, że generalnie jest różnica między pytaniem o działanie świata i istnieniem i pytaniem o początki świata. I te dwa pytania, one się zbiegają właśnie w tych trzech punktach, to znaczy w kosmologii, w powstaniu życia i w powstaniu gatunków, czyli powiedzmy ewolucji biologicznej. I w tych trzech punktach nauka nie wystarcza. Natomiast gdybyśmy pytali, jak działają gatunki, jak działają organizmy, czy jak działa chemia, jak działa fizyka, to wtedy rzeczywiście możemy mówić o tym bez Boga. To znaczy w takim sensie, że to są procesy naturalne. Oczywiście są też wyjątki, cuda, ale zasadniczo trzeba odróżnić jakby pytania o początki, gdzie właśnie musimy się odwołać do Boga, od pytań o działanie i stan rzeczy, stan świata, którym Boga nie musimy przywoływać, przynajmniej w obrębie nauk przyrodniczych. Tak, to chyba czasowo akurat jest, więc tutaj chciałbym zakończyć mój